Porozmawiajmy o...
O graffiti będziemy rozmawiać. Proszę Państwa, witam w studiu naszego gościa Grzegorz Kmita, Patyczak. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Twórca graffiti, praktyk i teoretyk, przez wiele lat obecny na poznańskich, polskich, europejskich może też nurach?
Europejskich nie, europejski nie.
Z wykształcenia socjolog, także twórca jednoosobowego zespołu Brudne Dzieci Sida, muzyk estradowy, obeznany z mikrofonem. Zatem żadnej tremy nie będzie i możemy...
Zawsze mam tremę.
I możemy porozmawiać o zjawisku, o którym napisałeś książkę. Książka leży w tej chwili przede mną, Graffiti w PRL-u, bardzo opasłe to misko, z mnóstwem ikonografii, z mnóstwem zdjęć, z mnóstwem dokumentacji, wydana przez Instytut Pamięci Narodowej. W zeszłym roku już wyszła ta książka.
Tak, w zeszłym roku wyszła ta książka, datowana na 2011, a pisana była od roku bodajże 2009. Raz, że tych materiałów do zebrania było bardzo dużo, bo jest tu kilkadziesiąt wypowiedzi graficiarzy, do których niejednokrotnie ciężko było dotrzeć, no bo są to ludzie, którzy malowali w latach 80. Nie każdy ma konto na Facebooku pod imieniem i nazwiskiem, niektórzy powyjeżdżali za granicę. Też ilość materiału graficznego jest tu imponująca. Tutaj się kłaniam mojej współautorce Ewie Habros z IPN-u Wrocław, ponieważ ja sobie tak z ciekawości policzyłem i jest tu około 2000 reprodukcji szablonów oraz innych form graffiti. Szablonów w szczególności dlatego, że moim zdaniem to szablon właśnie był jakby najciekawszą formą i taką bardzo charakterystyczną dla graffiti w naszym kraju w czasach schyłkowej komuny, a książka zatytułowana jest Graffiti w PRL. Więc...
Czyli właściwie obejmuje całe półwiecze od końca wojny aż do końca PRL-u i tę historię, która na murach była zapisana. Pojęcie graffiti dzisiaj się kojarzy raczej ze sprejem, z wandalizmem, z niszczeniem odnowionych elewacji, z tym, jak przed graffiti się zabezpieczyć, czy też jak je usunąć. Coś złego się chyba stało z tym pojęciem.
Wątku sztuka czy wandalizm wolę tu nie poruszać, ponieważ jest to temat stary jak świat. Jako anegdotkę mogę tu jedynie opowiedzieć, że kiedyś przeczytałem w gazecie, jak to francuscy skauci wparowali pod osłoną nocy do jednej z prehistorycznych jaskiń ze środkami czyszczącymi i pracowicie zmyli znajdujące się tam graffiti, nie mając graffiti, no, na skalne malunki, nie mając świadomości, że jest to zabytek światowej, no, na światowym kultury. Poziomie, o takiej, tak, światowej kultury. Byli przekonani, że ktoś po prostu pomazał niszczyciel przyrody, pobazgrał i to zmyli. Także ten temat, czy to jest sztuka, czy wandalizm, jest szeroki i wart zupełnie osobnej dyskusji.
Ale
myślę, że
potroszę
jedno i drugie.
Potroszę jedno i drugie, tym bardziej, że mamy dziś artystów na świecie, choćby słynny Banksy, który osiąga na aukcjach sztuki absolutnie bije rekordy, tworzone przez niego rzeczy, a on sam jest cały czas anonimową postacią. Nikt nie wie tak naprawdę, kim Banksy jest. Zastanawiam się zawsze, jak na jego konto trafiają pieniądze za te dzieła sztuki, skoro nikt nie wie, kim jest.
Przychodzi.
Być może. I człowiek, który właśnie od graffiti na murach zaczynał.
No, postawa graficiarzy wobec kultury, nazwijmy to w cudzysłowie, wysokiej, bo to jest podział na niską, wysoką, jest odrobinę już anachroniczny i nie całkiem w ogóle pasuje tutaj, ale generalnie podejście graficiarzy było różne. Niektórzy wystawiają swoje prace w galeriach, zresztą weźmy na przykład grupę Luxus, prekursorów tego graffiti szablonowego, początek lat 80. Oni jakby nigdy od świata galerii nie uciekali, bo też byli to ludzie z Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dla odmiany całe to środowisko graficiarzy związanych z ruchami anarchistycznymi, ekologicznymi, pokojowymi, z alternatywną sceną muzyczną końca lat 80. z tym światem sztuki nie miało nic wspólnego, a wręcz żeśmy się od tego w jakimś sensie odcinali. Pamiętam, że miałem kiedyś propozycję zrobienia wystawy szablonów tutaj na poznańskiej ASP. To się tak dziwnie spojrzałem na tego gościa, który mi to zaproponował. Mówię, no jak, przecież to w ogóle do Akademii nie pasuje i te
walka?
Szablony żyją na ulicy. Nawet nie o to chodzi, że to jest walka, ale to jest tak wpisane w krajobraz ulicy, że odbite na papierze i wystawione w murach galerii czy w murach Akademii Sztuk Pięknych własnych straciłoby całą moc.
Pytam o to, czy to jest walka, może nie tyle walka ze sztuką i z OSP, co narzędzie walki. Może tak powinnam zadać pytanie. To graffiti i to, że taki album wydany przez Instytut Pamięci Narodowej mam przed sobą, znaczy tyle, że napisy na murach, no wiadomo, te napisy walczącej Polski nie budzi wątpliwości, ale to graffiti kolorowe, graffiti szablonowe było też elementem jakiejś ideologicznej walki?
Za komuny, bo przypominam, że tego okresu głównie, tego okresu dotyczy książka, bo zahacza i o II wojnę światową, a historia kończy się w niej opisana na początku lat 90., kiedy to no, dogorywał ten ferment, wielki ferment kulturowy, alternatywny, bo to było przecież nie tylko graffiti, to była i scena muzyczna, i setki fanzinów, artzinów, happeningi uliczne, alternatywne ruchy społeczne. Także na początku lat 90. dopiero kończymy naszą w tej książce opowieść. Czy była to walka? Za komuny było jakoś tak, że nawet krasnal pomarańczowej alternatywy wymalowany na murze z pozoru apolityczny był również polityczny, bo był takim przytyczniem w nos tej komunistycznej rzeczywistości. Było to pokazanie temu już wówczas rozmiękczającemu się, dogorywającemu też reżimowi, że nie ma pełnej kontroli nad ulicą, nie ma pełnej kontroli nad rzeczywistością, także nawet malując kwiatka, malując krasnala, wycinając jakiś szablon zupełnie niepolityczny, był to gest walki o co? O jakąś swobodę, o przestrzeń, również przestrzeń publiczną, bo była ona przez państwo w 100% zawłaszczona.
Malowałeś gołąbki, które kojarzyły się z ruchem pacyfistycznym i były takim symbolem ruchu Wolność i Pokój, walczącego wówczas o służbę wojskową, nieobowiązkową służbę wojskową. I malując te gołąbki, kiedyś podczas festiwalu w Gorzowie, zdaje się, przeczytałam w książce, trafiłeś potem i spędziłeś całą noc na komisariacie.
No nie potem, tylko przedtem, bo zanim się festiwal rozpoczął, to ja już siedziałem na tak zwanym doku, czyli w areszcie w piwnicach gorzowskiej prokuratury, ale zemsta była słodka, bo kiedyś innej nocy, chodząc po Gorzowie, odbijając szablony, została mi biała farba na wałku i wymalowałem na budynku prokuratury wielki napis do wyburzenia.
Proszę Państwa, za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Porozmawiamy między innymi o tym, jakich technik używano tworząc graffiti, no i o tym, czy można gdzieś zdobyć ten właśnie album.